imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony w tym dniu dzisiejszym, tym, co będziesz nam uświadamiał. Daj nam pokorę myśli i serca, byśmy przyznali się do pustyni wewnętrznej i byśmy wiedzieli, że na tej pustyni Ty jesteś tym, który przynosi życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Pierwsze słowo nie za dużo komplementów na mnie prawi, no ale mówi prawdę. Dzieci moje, spójrzcie na siebie z całkowitą szczerością. Zobaczcie, czy w waszych sercach jest dość miejsca dla mnie, na moją miłość krzyża. Czy ciągle nie za bardzo myślicie o sobie, o swoich potrzebach i co jeszcze ode mnie można byłoby wyprosić, aby zrealizować swoje plany i pragnienia. Otwórzcie się na moc Ducha Świętego. Proście Go o światło, zrozumienie całej prawdy o sobie. To, co zobaczycie, rzućcie w mój spalający ogień, abym oczyścił was z waszego egoizmu, pychy oraz przemienił wasze myślenie o sobie na myślenie o mnie i o bliźnich. Powierzcie się Maryi, aby ona, wasza matka, pomagała wam to dziś zrealizować. Błogosławię. Amen. I drugie słowo od Ducha Świętego. Moją świątynią jest wnętrze każdego z was. Jestem was obecny w tak delikatny sposób, by nie zabierać wam wolności w zwracaniu się do mnie. Wielu jednak z was żyje tak, jakbym w ogóle nie istniał. Moja miłość daje wam prawo do tego, żebyście przychodzili do mnie, nawet jak wam się wydaje, że z najmniej istotnymi drobiazgami. Ale możecie też mnie całkowicie pomijać. Ja cały czas czekam na was w waszym wnętrzu i pragnę się wam udzielać. Wszystko, z czym do mnie przychodzicie, zostaje przeze mnie namaszczone, uświęcone. Choć tego nie zauważacie, niesie temu światu pokój, błogosławieństwo, Duch Święty. Mamy się ku końcowi z naszymi katechezami. Dziś Księga Liczb. A podczas Eucharystii odpowiednie teksty z Ewangelii Mateusza. W języku hebrajskim, a więc w oryginale, był inny tytuł. Na pustyni. ci, którzy tłumaczyli z hebrajskiego na grecki, zmienili tytuł. Księga Liczb. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaglądaliście, a jeżeli nie tutaj, to w domu na pewno zajrzycie, bo zamysł szkoły biblijnej jest taki, żeby tutaj was uruchomić w poznawaniu pełniejszym Pisma Świętego, uruchomić, dać pewną pomoc, klucze, podpowiedzi, ale pracować trzeba będzie cały rok nad tym, jakoś sobie tak życiorys ułożyć, żeby to i poznać, i przemodlić, a przede wszystkim, żeby życie było łatwiejsze. Bo Pismo Święte daje światło, by przeniknęło wszystkie ciemności, byście zaczęli sami siebie rozumieć, obecność Boga w świecie, Jego metody działania i tak dalej. Księga Liczb, ponieważ i na początku księgi, i na końcu księgi jest bardzo dużo przenudnych liczb przez wiele stron i się czujemy zakłopotani. Dlaczego taki zabieg zaistniał? Żeby to zrozumieć, trzeba pamiętać, że w tamtych czasach, gdy pojawiał się nowy władca, nowy król, to oczywiście pierwsza rzecz to werbował sobie zwolenników, werbował sobie siłę militarną i posyłał w teren pisarzy, którzy dokonywali spisu nadających się do różnych funkcji, między innymi do służenia w armii. I jeżeli tak spojrzycie, to wtedy trzeba sobie jeszcze przypomnieć, że tym prawdziwym królem jest Bóg Jahwe, który najpierw swoją moc, kim jest, czego pragnie, objawił w Egipcie. Tam objawił swoją władzę i zaproponował Izraelowi po wyprowadzeniu ich z Egiptu na Synaju przymierze, obwołując się królem. A zatem był to taki zabieg psychologiczny, żebyście wiedzieli, jakiego macie króla, ponieważ przed wami jest trudny teren, teren pustyni, żebyście nie wchodzili w grzech szemrania, w grzech niezadowolenia z króla, żebyście nie wchodzili w bunt. To było stwarzanie pewnej świadomości i też w tym celu, żeby podtrzymywać tę świadomość, był znak. W centrum tych pokoleń specjalnie ułożonych z ogromną precyzją mieszkał, był namiot dla Boga Jahwe, w znaku arki, w znaku tablic dekalogu, chciałoby się powiedzieć konstytucji. Wszystko po to, by przypominać, macie jedynego niezwykłego króla, Boga prawdziwego. Boga prawdziwego. W jakiej komfortowej sytuacji jesteście? I teraz przyszedł egzamin po tym wszystkim. bo przecież do ziemi obietnicy mogliby pójść nad morzem tak zwaną drogą karawan. Drogą karawan. A tymczasem Bóg ich poprowadził w pustynię. Bezpłodną pustynię. Żeby sprawdzić płodność ich wiary. Czy potrafią żyć faktem przymierza z Bogiem prawdziwym. Że On nie chce być Bogiem gdzieś tam obłoków, tylko chce być Bogiem żywym konkretnego narodu, swego dziecka. Po grzechu pierworodnym, jeżeli człowiek nawiązuje kontakt z Bogiem, to po to, żeby troszeczkę poczuł się jak Bóg. Daj mi to, daj mi to, daj mi to. Więcej światła w czerepie, więcej w kieszeni, więcej tego, żeby, no. A tymczasem Bóg chce, Bóg wie, że to nie rozwiązuje problemu, bo człowiek to jest taka kropelka nad oceanem. I ta kropelka nieustannie żyje lękiem. O, jestem za mała. Przyjdzie wiaterek, podmucha i mnie nie będzie. Przyjdzie słoneczko i wypije mnie. No i zwraca się do Boga, do tego oceanu. Poszlij kilka kropelek. No to do pewnego czasu Pan Bóg posyła te kropelki. A później mówi, słuchaj, to jest droga donikąd. Nawet jeżeli ja tam chlusnę mocniej, to i tak niczego nie rozwiązuje. Lęk ci pozostanie. Czy nie lepiej byłoby, żebyś ty, kropelko, poczuła się moim dzieckiem maleńkim i wtopiła się w moje ramiona, wpłynęła w ten ocean mej miłości. Po to zawarłem z tobą przymierze. I dopiero wtedy wyjdziesz z lęku. Dopiero to jest problem rozwiązany. W tym słowie, które czytałem, Pan nam mówi, że no, ciągle chcielibyśmy, żeby tam coś jeszcze wpłynęło w nasze życie. Na pustynię, pustynia sprawia, że człowiek mimo swojej inteligencji, zdolności, zdrowia i tak dalej, staje się niczym. I większa pustynia, tym bardziej człowiek staje się niczym. A Bóg staje się wszystkim. Tylko Bóg może mi tutaj pomóc. I właśnie o to chodzi. Że Bóg, jeżeli chce nas wychować do tego zjednoczenia, to nam zabiera. Ale zabierając, daje siebie. W to miejsce chce sam wejść. My niestety nie mamy na tyle sprytu, żeby żyć tym, co Bóg daje, tylko żyjemy tym, co Bóg nam zabiera. I cierpimy. Cierpimy. A czasem złorzeczymy. Pustynia jest symbolem oczywiście grzechu. Mówiłem wam o tym, że są dwa symbole źródła zła. Żeby wyrazić źródło zła, świat demonów, Bóg posłużył się głębinami wód, chaosem, tym żywiołem bardzo niebezpiecznym. Żeby zobrazować źródło zła, którego autorem jest człowiek i sięgnął po pustynię, że jakieś życie odchodzi i wszystko w człowieku pustynnieje, zamienia się w pustynię. Czyli gdy Bóg wyprowadził Izraela na pustynię, spotkały się dwie pustynie. Ta zewnętrzna i ta wewnętrzna. Zderzyły się z sobą te pustynie. No i tak jak czytacie, czy będziecie czytali, dziś można czytać oczywiście, nieustannie jest mowa o niezadowoleniu. Niezadowoleniu. Grzech szemrania. Serca i umysły Izraela gniją niezadowoleniem, a przecież mają pośród siebie znak Boga żywego, który powiedział: skoro was wyprowadziłem, skoro przed wami ja idę w znaku, nocą idę w znaku słupa ognia, a za dnia w znaku słupa obłoku, żeby was osłaniać przed żarem słońca, to nie bójcie się. Ja myślę o was, pamiętam o was. Nie byłoby grzechu szemrania, gdyby mieli doświadczenie Boga w swoim wnętrzach, gdyby Bóg był ich życiem i rajem. Dlatego też księgi święte mówią, szczególnie Księga Powtórzonego Prawa, komentując katechezę, którą Bóg daje na pustyni: Bóg cię wyprowadził na pustynię, żeby ci pokazać stan twego serca. Przez serce rozumie się wnętrze człowieka, że tam jest pustynia. A jeżeli jest grzech szemrania, to zamiast Boga jest inny duch, duch niezadowolenia z Boga. Szatan to jest wielki niezadowolony, wielki niezadowolony. I my dość beztrosko wchłaniamy to niezadowolenie, które on wlewa w nasze wnętrze i udowadnia nam. I dlatego trzeba wyprowadzić wniosek, że musimy w swoim wnętrzu, w swoim życiu bardzo tropić wszelkie formy niezadowolenia i nazywać to po imieniu. To jesteś ty. Jak trzeba dokończyć? Słowocz. To jesteś ty. Odkłamać go i zwrócić się do Jezusa Chrystusa. A nie ty byłeś, myśmy cię skazali na pustyni Wielkiego Piątku. Ty tam zrodziłeś życie dla nas. I to wszystko, te wszystkie obrazy, wydarzenia opisane na pustyni, ingerencje Boga zapowiadały właśnie to, że to, co się stanie, jest opisane w Ewangeliach, że Jezus wypełni swoim życiem, Bożym życiem, pustynię naszych wnętrz. Bardzo sobie świat organizuje szczęście zewnętrzne, na zewnątrz. Im bardziej dba o to, to znaczy doświadczy o tym, że te wnętrza są bardzo pustynne. Dlatego katecheza Księgi Licz, czy też Księgi Pustyni, jest na wagę złota. Bardzo ważna w życiu wewnętrznym. Szemranie jest krzykiem: cierpię, cierpię. Oczywiście ten krzyk był kierowany i do Boga prawdziwego, i do Jego przedstawiciela Mojżesza, i raz po raz Jego życie było zagrożone. Bo był to krewki naród. Południowcy to tam tak mieli dużo ognia w sobie. I tutaj warto przypomnieć, że świat po dziś dzień jest karmiony kłamstwem szatana, że źródło swego cierpienia i narody, jednostki upatrują poza sobą. Cierpię, bo. No, Polacy takiego prezydenta sobie wybrali. Cierpię, bo taki rząd mamy. Cierpię, bo no taki mąż mi się trafił. Cierpię, bo no takie dzieci. Cierpię, bo przyjechaliśmy na szkołę biblijną, a tu nie ma gdzie głowy skłonić. Cierpię, bo i tak, taką litanię mamy w środku. Ja w swoim życiu, jeszcze nawet w kapłańskim życiu, miałem taką ogromną litanię. Cierpię, bo profesorowie, bo przełożeni. Cierpię, bo. I tak ten skowyt złego w sobie nosiłem. I trzeba było dopiero lat Pisma Świętego, żebym się ocknął i powiedział, że to jest kłamstwo. Kłamstwo, z którego nie do końca sobie my wierzący zdajemy sprawę, jaka jest geneza tego. Że cierpię, ponieważ nie mam raju w swoim sercu, nie mam Boga, Jego miłości, Jego namaszczenia, że nie umiem tym żyć. Bo gdybym miał w sobie miłość z krzyża, to bym nawet z każdej krzywdy, ze zniesławienia, z wszystkiego czynił życie. Wszystkiego czynił dobro i moje wnętrze byłoby namaszczane przez taką tajemnicę, którą my nosimy w swoich wnętrzach. Tajemnicę sprawiedliwości, że nasze wnętrza dziękują nam radością, satysfakcją, jeżeli czynimy jakieś dobro, to nam dziękuję. Jesteśmy szczęśliwi. A jeżeli damy plamę, to tak nam ciężko. Tak nam nieswojo. Na tym się trzeba łapać, jeżeli się poczujemy nieszczęśliwi. Na tym się trzeba łapać i powiedzieć: o, przepraszam, Panie, za mało Ciebie. Tutaj to wszystko nie było utopione w ogniu krzyża, żeby temu nadać wartość, żeby przyszło właśnie dziękczynienie wnętrza, radość, żeśmy nawet ze zła uczynili dobro. I teraz dotknę tych najważniejszych wydarzeń opisanych w Księdze Liczb. Takim najważniejszym wydarzeniem, które niesie niesłychanie ważną katechezę, to jest wywiad 12 reprezentantów, wywiad ziemi obietnicy w Kanaanie. Byli wysłani, żeby przeszli wzdłuż ziemi obietnicy, przyjrzeli się i wrócili, przynosząc owoce tej ziemi. Popatrzcie, co nam ten mieszkający w namiocie, który taki porządek zrobił z Egiptem, co nam tutaj da. A oni wrócili zrujnowani. 10 reprezentantów wróciło zrujnowanych tylko Jozue i Kaleb. Jak wyszli, tak wrócili z Panem Przymierza w swoim sercu i oglądając te warownie, które trzeba będzie zdobyć, tych potężnych mężczyzn, których trzeba będzie pokonać. Patrzyli, że to wszystko, tego wszystkiego Bóg dokona, ten, który pokonał Egipt. A resztę poszło bez życia wewnętrznego, bez życia przymierzem, bez tej melodii w sercu, ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem i to ja będę zdobywał. Ty dasz swoją obecność, a ja dam swoją siłę. I nad tym warto się zadumać i zadumajcie się. Ile oni się nacierpieli, tych dziesięciu, jakie cierpienie weszło w ich. Demon, lękiem zaprogramował ich życie. I przyszli i posiali złą propagandę. Nie mamy szans. Ludzie mieli bezsenną noc. Mojżesz musiał się trzymać na odległość przed ludźmi, bo już mieli kamienie, żeby go ukamienować i wrócić pokornie, przeprosić Faraona. Największe cierpienia to my sobie sami stwarzamy, nie wykorzystując faktu, że żyjemy już w nowym przymierzu z Bogiem, który przez krzyż i zmartwychwstanie, przez swego ducha, jako mądrość i moc, chce wejść do pustyni naszego wnętrza i mówić: ja jestem Twoim życiem, cierpisz, ciężko Ci, oddawaj to mnie, żyj ze mną. Ty żyj dla mnie, a ja pomyślę o Tobie. Zresztą dziecko im mniejsze, tym mniej potrzebuje poza ojcem i matką. Dla niego szczęście to jest obecność ojca i matki. To jest szczęście. I dopiero jak dorastamy, doroślejemy, to głupiejemy. Ojciec, matka już nam nie wystarczają do szczęścia, tylko jeszcze tak szarpiemy za kieszeń ojca i mamę. To wiesz, to jeszcze kup, to kup, to kup, to kup. I tak w nieskończoność. I my jesteśmy każdego dnia wysyłani, tak jak ta delegacja, do Kanaanu tego świata. Jesteśmy wysyłani w miejsca pracy, gdzie jest trudno, gdzie są ludzie niezbawieni, niezadowoleni. I w różnym stanie ducha wracamy do domu. Chodzi o to, żebyśmy już rana, jak wczoraj mówiłem, zaprosili go z krzyża chwalebnego do naszych wnętrz, a on mówi: pragnę z Tobą i w Tobie pójść do tych biednych braci i sióstr i nie mieć im za złe, że oni są tacy zirytowani i tak dalej. Muszą być tacy, inni nie mogą być. Muszą być źli, bo kto im dał dobro? Pustynia. Pustynia jest symbolem braku życia. Dwie pustynie się zderzyły. Pustynia wnętrza. To jest ujawnienie, że grzech się składa z dwóch rzeczy. Jest stan grzechu i uczynek grzeszny. Stan grzechu to jest brak obecności Boga w nas. Z tego braku obecności Boga wypływają nasze błędy, potknięcia. My się spowiadamy z naszych potknięć, że tuśmy ozor niepotrzebnie uruchomili względem bliźniego, a tamś myśli okropne uruchomili i wysłali w kierunku bliźniego czy bliźniej. I nie spowiadamy się. Nie spowiadamy się ze stanu grzechu. Nie żyłem łaską przymierza. Nie słyszałem od rana do nocy w sobie melodii: ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Nie żyliśmy obecnością, Jego obecnością w nas. To jest w związku z tym wydarzeniem, że to tych 12 to są reprezentanci 12 apostołów, później nas, Kościół, którzy jesteśmy wysyłani do Kanaanu. Oczywiście można by wziąć też grzech Miriam, która sobie poplotkowała rozkosznie z Aaronem. Tak. No ten nasz brat Mojżesz nie jest taki do końca święty i tak dalej. To i owo można byłoby lepiej zrobić. I Aaron przerażony patrzył na biała od trądu. Gdyby Pan Bóg karał nasze grzechy języka, to byłoby się gdzie drapać. I każdy musiałby się drapać z skorupę mieci. Bylibyśmy trędować. Tu jest powiedziane o powadze grzechu, obmowy i jak beztrosko my do tego podchodzimy. Grzech Mojżesza. Z tą skałą wyprowadź dla nich wodę ze skały, bo są bardzo spragnieni. 3 dni ani ludzie, ani bydło nie piło wody. Są zbuntowani. No i jest powiedziane, że dwukrotnie Mojżesz uderzył laską w skałę. Pytania wieczne, czy grzech polegał na tym, czy że 2 razy uderzył zamiast raz. A tymczasem to rzecz jest w tym, że Mojżesz przyznał rację ludziom niezadowolonym z Boga. No, to już przesadziłeś, Panie Boże. Tym razem to już przegiąłeś. Przegiąłeś. Wszedł to niezadowolenie z Boga, który kazał trochę pocierpieć. Przesadziłeś, Panie Boże. No i wtedy sobie rąbnął te 2 razy, ale grzech był w środku, nie w tym. W tym uderzeniu dwukrotnym. Był niezadowolony z cierpienia, z męczeństwa. Uderz skałę. Ty Boże jesteś taką skałą twardą. Taka skała z Ciebie. To oni cierpią, a Ty skała. Nic. Bo na pewno modlili się, prosili, prawda? Oczywiście jest to nawiązanie do tego, że tylko Jezus Chrystus na skale umierał z pragnienia, z wyczerpania i nie powiedział na krzyżu: Ojcu, przesadziłeś. Przesadziłeś. W tym, że mnie skazujesz na takie męczeństwo, Bóg zna stan naszego wnętrza, na ile tam jest pozorów, dlatego też od czasu do czasu sytuacja granicznych odsłania nam. No i ważne jest, by sobie zdać sprawę, że w nas nie ma skały. Budujemy na piasku, a nie na skale miłości z krzyża. Bo tylko Jezus w nas, z tą skałą miłości z krzyża, sprawia, że nie zamieniamy się w piasek. Murzyni mają takie śliczne pożegadło. Gdy człowiek traci cierpliwość, gdy kamień, głaz traci cierpliwość, zamienia się w piasek. Gdy kamień, głaz traci cierpliwość, zamienia się w piasek. Tak się częstują w sytuacjach, gdy ktoś tam pęka. Człowiek nie potrafi być skałą, też reaguje jak Mojżesz. Jeżeli nie nauczymy się wszystkiego trudnych sytuacji przeżywać z Chrystusem skałą. Balaam, Balaam, prorok pogański, człowiek mający wielkie dary, charyzmaty, kontakt z Bogiem, dar jasno, widzenie, jasno słyszenia, doświadcza Boga prawdziwego, Jego obecności. Co więcej, wyśpiewał 4 pieśni. W tych 4 pieśniach zapowiedział 4 Ewangelie. Ten pogański Balaam to jest typ Izraela, narodu obdarzonego wielkimi darami, charyzmatami. A jednak Balaam przegrał swoje życie, mimo że poznał Boga prawdziwego, przez chciwość. Jeżeli staniesz przeciw Izraelowi, król Balak, tak, to wtedy otrzymasz górkę złota. Chciwość zwyciężyła. Nie był w stanie przekląć, ponieważ wygłaszał błogosławieństwa, zapowiadał 4 Ewangelie. Później jednak znalazł sposób na Izraelitów. Piękne moabitki wysłał z zaproszeniami, kwiatami na uroczystości. No i chłopy poszły. Tak. Weszli w kult prostytucji sakralnej. Balaam, typ Izraela, typ również Kościoła, że my, który mamy bogactwo 4 Ewangelii, bogactwo 4 Ewangelie kończą się tajemnicą krzyża, największym z możliwych cudów, największym bogactwem możemy zło przeistaczać w dobro. Chciwość tego świata, innego życia sprawia, że Ewangelie grzecznie ułożone leżą na półce i tak za chciwość sprzedajemy niczym Balaam. W dodatku jesteśmy namaszczeni przez sakrament chrztu, bierzmowania, darami Ducha Świętego. Rzecz jest o nas także. Wyśpiewujemy 4 Ewangelie. chciwość, no a później mowa o tym, że w każdym grzechu jest cudzołóstwo i to z szatanem. Może przerwiemy, zaśpiewamy, bo tak może już za długo. I jeszcze króciutko. Gdy Izraelici byli w Egipcie, o czym mówi Księga Wyjścia, to swego wroga, źródło cierpienia widzieli w Egipcjanach, Faraonie. I tak istotnie było. Ale chodziło o to, żeby jeszcze odkryli innego wroga. Wroga wewnętrznego. Jak powiedziałem, żeby odkryli w tej pustyni zewnętrznej, pustynię serca, brak Boga, niemiętność życia w przymierzu. I że to cierpienie, że istnieje, żyje w nas wróg wewnętrzny. I tymi wrogami dla siebie samych jesteśmy my. Tak jest w tym świecie. I ważne jest, by studiując tę księgę, księgę pustyni, na pustyni, odkryć, sam dla siebie jestem wrogiem. Ogromne cierpienia przeżywam, ginę, umieram. Jestem kąsany przez węże, przez skorpiony. Ponieważ nie funkcjonuje we mnie wąż na palu. Nie umiem, skrzywdzony, pokąsany, napełniany jadem, patrzeć na węża na palu, który leczy, ale leczy na zasadzie nadawania sensu temu wszystkiemu. Wspaniała teologia krzyża, wąż na palu. I znamienne, że Bóg na skutek ingerencji Mojżesza tchnieniem ust nie zabił węże. Zostawił te węże. Te węże gryzły, dziobały, tylko ustawił węża na palu. Ponieważ w ogóle wąż to jest symbol człowieka po grzechu pierworodnym, który jak gębę otworzy do drugiego, trochę tego jadu pośle. Tak go gryzie tam trochę. I Bóg nie będzie zabijał złych ludzi, ani też nie będzie zabijał świata demonów, tylko na razie na palu, a później z tego pala ten, który ma moc leczenia, uzdrawiania, chce być w nas. Nie wolno żadnej krzywdy pozostawić tak biernie. Wszystko, cokolwiek przykrego nas spotyka w ciągu dnia, trzeba koniecznie w swoim wnętrzu przynieść i oddać Jezusowi. Nie bądźmy dzielni. Nie bądźmy dzielni, bo to będzie w nas gniło, ropiało. I wcześniej czy później to sobie z kimś na ten temat porozmawiamy. A jeżeli wewnętrznie oddamy temu wężowi na palu, on to wchłonie, przemieni i my już nie będziemy pamiętać o tym. Temat rozmowy z bliźnim, z bliźnią będzie już inny. Tak. Bóg Chrystus nie będzie zbawiał historii zewnętrznej. tylko chce zbawić nasze wnętrza. Ludzie przychodzą z intencjami na mszę świętą, zawsze zbawiają historię zewnętrzną. Żeby tak na ogół, nie zawsze. Natomiast Jezus mówi, jesteś niedobry sam dla siebie, wrogiem samego siebie, jeżeli ja z mądrością, mocą, krzyżem jestem w Twoim wnętrzu, żeby Cię leczyć, żeby też wysyłać dobro tym, którzy Cię skrzywdzili. To tyle na dziś. Czyli być świętym to nosić sobie świętego, po trzykroć świętego. I On nam da moc akceptacji, uwolni od szemrania, ponieważ będziemy umieli wszystkiemu nadać wartość, sens. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chcę powiedzieć tym, którzy zeszłego roku nie byli, że teraz tam będzie wystawiona taka książeczka. Jeżeli jesteś w drodze, autorka Kinga Cywińska, przez tę panią spod Bydgoszczy pan od wielu lat mnie od czasu do czasu przysyła swoje słowo i przekazy są czyste. Gdyby ktoś chciał, może tam wziąć sobie, jest do rozebrania. To wszystko.